Witam Was, bracia i siostry, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj, tego poranku, jak zwykle w niedzielę, w Woskresienie, czyli w dzień zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. I cieszę się, że możemy mieć ze sobą społeczność przed Bogiem Ojcem naszym, a w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym, tą świętą społeczność, bliską i cenną w Bożych oczach. Chciałbym rozpocząć dzisiejsze słowo od przeczytania dwóch fragmentów z Biblii. Z Nowego Testamentu, z Ewangelii Świętego Mateusza. Chciałbym przeczytać najpierw z 10 rozdziału kilka wersetów. To jest strona 1038. Tak mówi Pan. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córką, i córkę z jej matką, i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest niegodzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest niegodzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Chciałbym też przeczytać bliźniaczy tekst z Ewangelii Łukasza, z 9 rozdziału, wersety 21-26. To jest strona 1108. 21 werset od tego momentu. Tutaj w kontekście tego, co będę czytał, jest rozmowa naszego Pana z uczniami, za kogo oni Go uważają. Jak oni wyznali, że On jest właśnie Mesjaszem, to On takie słowa do nich wyrzekł. A On zgromił ich i zakazał im mówić o tym komukolwiek, powiadając: Syn Człowieczy musi wiele cierpieć i musi być odrzucony przez starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie. I musi być zabity, a dnia trzeciego wskrzeszony. I powiedział do wszystkich: Jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Kto bowiem wstydzi się mnie i moich słów, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale swojej i Ojca, i Aniołów Świętych. Do tego miejsca. Zauważmy, że te słowa, szczególnie ten drugi werset, ten drugi fragment, który czytałem, w kontekście dzisiejszego czasu, który rozważamy, jest bardzo na czasie. Pan Jezus mówi, że musi być odrzucony przez starszych kapłanów i uczonych w piśmie, musi być zabity. Zapowiadał im swoją drogę krzyżową. Ale powiedział im, że trzeciego dnia musi być wskrzeszony. I zobaczmy, że w kontekście tego od razu powiedział o tym, że wzywa do naśladowania. I mówi o tym, że my, ludzie, którzy chcemy iść za Nim, będziemy szli taką drogą krzyżową. Będziemy nieść każdego dnia, codziennie swój krzyż. Że żeby Go naśladować, musimy to robić. I gdy rozważałem te święta, które są teraz w wydaniu tego świata, to zauważyłem jedną rzecz, że oni fizycznie często odtwarzają drogę krzyżową. Mękę Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Wielu z nich chce przeżyć to samo, co On, dając się przybić fizycznie gwoździami do krzyża, wisząc ileś tam czasu. Później są filmy na temat zmartwychwstania Chrystusa i jest cała otoczka świąt. I wiecie, zauważyłem taką rzecz, że chociaż to ludzie robią, jednak tego, co Pan Jezus chciał, aby czynili, nie czynią. Dlatego, że tak fizycznie, to właściwie tak formalnie, to oni w życiu codziennym nie niosą krzyża swojego. Oni myślą, że niosą, bo cierpią głód, choroby czasami, cierpią różne psychiczne, fizyczne dolegliwości, ale nie są świadomi, że one są wynikiem grzechu. One są wynikiem upadku. To nie jest krzyż, który Chrystus mówił, żeby nieść. Nie przeżywają tego w swoim życiu, tego święta. Wiecie, nie żyją tym świętem i nie przeżywają zmartwychwstania Pańskiego. I w swoich rozważaniach zauważyłem taką rzecz, że tak naprawdę to jest niemożliwe, żeby oni to przeżywali. Dlatego jest wiele wypaczeń w tym względzie. Dlaczego? Czy ktoś może naśladować Chrystusa, gdy Go nie spotkał, nie poznał? To jest raczej niemożliwe. I w tych dalszych rozważaniach zauważyłem, że to jest niemożliwe, by oni to dalej wykonywali, to co Pan powiedział, że żeby nieść krzyż każdego dnia. Dlatego, że oni Go nie spotkali. Oni nie spotkali żywego Chrystusa. I te święta mają właśnie taki wymiar w ich życiu, jaki mają. Ale to z kolei dla mnie, jako dziecka Bożego, jako chrześcijanina, uświadomiło jedną rzecz. Wiecie, kogo wzywa Chrystus do niesienia krzyża za sobą? My postrzegamy nowe narodziny z Ducha Świętego, wiecie, jako bilet do nieba, jako gwarant zbawienia. To jest według naszego często rozpatrywania warunek konieczny, ale i wystarczający do zbawienia naszych dusz. Ja to matematycznie ubrałem, prawda? Tak mówi się o twierdzeniu, że jest że jest konieczne do czegoś i wystarczające, żeby coś było prawdą. A tymczasem zauważmy, że Pan Jezus właśnie zwraca się z tym wołaniem do człowieka nowonarodzonego. Wiecie, nowe narodzenie to jest moment, w którym Chrystus woła: pójdź za mną. To jest moment dopiero, w którym On może dopiero iść za Nim i może wziąć ten krzyż, zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż. A wiecie co? Może tego nie zrobić. I ostatnio bardzo mocno mnie dotykał taka sprawa, że wiecie, wzięcie krzyża to jest sprawa naszej woli. Wiecie, bo gdzieś przeczytałem bardzo mądrze napisane, że do ludzi, którzy szli kiedyś na krzyż, nikt nie powiedział: słuchaj, jeśli chcesz, to weź krzyż swój, idź na krzyż Golgoty albo idź na krzyż, bo nikt tam nie chciał iść. Oni byli ubezwłasnowolnieni. Natomiast Pan nasz mówi, że to jest naszą wolą, dane nam. Jak się narodziłeś na nowo, dopiero w tym momencie możesz, jesteś w stanie wziąć ten krzyż albo go nie wziąć. Czyli zobaczcie, wola człowieka może być poprowadzona w dwóch kierunkach. I myślałem, że to słowo będzie powiedziane, co to znaczy, główne słowo będzie mówiło o tym, co to znaczy wziąć tak naprawdę krzyż. Chrześcijanin tylko może to zrobić, może to odrzucić. Ale tak Bóg mnie pokierował, że tak naprawdę to słowo będzie mówiło o tym, jakie są konsekwencje niewzięcia krzyża na ramiona przez Kościół. Ja będę mówił w szeroko pojętym znaczeniu Kościół, ale wierzę, że wiele rzeczy będzie nas dotykać osobiście. Ale zanim to zrobię, to chciałbym, byśmy jednak zobaczyli, na czym polega zaprzeć się samego siebie i wziąć swój krzyż. Tutaj pewne fragmenty, które czytałem, już mówiły, co to tak naprawdę znaczy zaprzeć się samego siebie i wziąć krzyż na siebie. Fragmenty mówiące o rodzinie, o relacjach w rodzinie, prawda? Dlatego nie będę tego komentował. I w swoich rozważaniach, myśląc, gdzie ja mogę znaleźć ten fragment, który w taki, wiecie, w miarę zwięzły sposób tłumaczy, co to znaczy zaprzeć się siebie i wziąć ten krzyż na siebie, znajdujemy w bardzo znanym miejscu, otóż w kazaniu na górze. To jest 5 rozdział Mateusza. Kazanie na górze, sam początek nauki naszego Pana. Będę czytał strona 1035 rozdział od 3 do 12 wersetu. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Do wersetu dziewiątego jest mowa o tym, co jest wynikiem zaparcia się. Wiecie, też gdzieś mądrze kiedyś tam czytałem, że nie można wziąć czegoś, nie zrzuciwszy z siebie wszystkiego, co ma się w ręku. Nie można wziąć krzyża, mając coś innego w ręku. Trzeba wszystko odrzucić. I zobaczmy pierwszy werset. Błogosławieni ubodzy. Wiecie, my jako chrześcijanie często uważamy się za bogatych duchowo. Człowiek, który się nawraca, uważa się za bogatego. Ten ubodzy w duchu w dzisiejszych czasach trudno takich ludzi znaleźć. Wiecie, często słyszałem takie teksty. Dajcie mi pieniądze. Pieniądze otwierają tyle możliwości do ewangelizacji, wiecie. I jeżeli człowiek ma to właśnie w sobie, to pieniądze plus marketing i zarządzanie, to wam zbuduje wspaniały kościół. Jesteśmy bogaci. Wzbogaciliśmy się. I postawa ubogości gdzieś ginie, wiecie, i zaprzeć się samego siebie, to znaczy wyrzucić z siebie swoje możliwości i zaufać całkowicie Bogu. Pieniądze są rzeczą wtórną. One są przydatne i jak Bóg pozwoli, to te pieniądze są błogosławieństwem. Ale to Bóg buduje swoje królestwo. To On buduje swoje imperium, swój świat, a nie to, co my możemy. I dlatego naszą potrzebą jako Kościoła to nie są pieniądze. Ja się zastanawiałem nad budynkiem dla naszego kościoła. To nie jest problem budynek dla naszego kościoła, ale potrzebujemy, wiecie, Boga. Boga, który jest sam w sobie wystarczający, że zaspokaja wszelkie potrzeby i wszystko ku temu czyni, aby to się rozwijało. I to jest potrzebą kościoła, czyli musimy zaprzeć się, wyprzeć się swoich możliwości. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Wiecie, dzisiaj więcej jest radości z uwielbienia, chwałą Bożą się zdaje, a mało jest smutku z powodu tego, że świat tonie. Z powodu tego, że ten Titanik przysłowiowy tonie, jest bardzo mało smutku. I wyprzeć się w siebie w tym momencie, zaprzeć się swoich świeckich radości, ale pokutować i modlić się i smucić się nad tymi, którzy schodzą z tej ziemi bez pojednania z Panem. Cichość. Zaprzeć się w siebie. Słuchajcie, ja już tu mówiłem, że często my ludzie uważamy, że nasza racja i nawet jak mamy rację, jest prawdziwa ta racja, to jest tak ważna, że będziemy stali, słuchajcie, i zanim nie padniemy albo nas nie zniosą stąd, za kazalnicy załóżmy, to będziemy wykładać swoją rację. A tymczasem Pan mówi, błogosławieni cisi. Niech łaska potwierdza tą prawdę, którą wyznajemy, Boże. Niech to Bóg czyni. Cichość serc. Zaprzeć się samego siebie i miłością Bożą wpływać na innych, wiecie, to jest coś niesamowitego. Łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Wiecie, ja się łapię na tym, że często łaknąłem i pragnąłem, żebym mieszkał w większym domu, żebym jeździł lepszym samochodem. To nie jest złe, ale zaprzeć się samego siebie, to znaczy łaknąć nie tego, co ten świat łaknie, nie wskazywać na to, na co ten świat wskazuje, ale łaknąć sprawiedliwości Bożej. I zobaczcie, ci będą nasyceni. Ci będą nasyceni. Miłosierdzie. Wiecie, zaprzeć się samego siebie, to ja doświadczyłem, jak przechodziłem obok osoby nietrzeźwej, która leżała na drodze i później Bóg mnie dotknął, że zaprzeć się samego siebie, to znaczy nie minąć go, ale podejść, chociaż wiem, że jest nietrzeźwy. Sprawdzić, czy on żyje i pomóc mu się podnieść. I to, wiecie, się zaprzeć samego siebie, to jest miłosierdzie. Ja musiałem się zaprzeć, żeby obok drugiej osoby, która była kiedyś nietrzeźwa, jak leżała, to żeby nie minąć jej, wiecie, i już wtedy nie musiałem się tak naprawdę zapierać, bo przypomniało mi się napomnienie Pańskie, więc ja szybciej do niego pobiegłem, niż kiedyś szybko uciekałem od tamtego, co leżał. Zaprzeć się samego siebie. Błogosławieni czystego serca. Zaprzeć się, nie patrzeć się na to, co nieczyste. Wiecie, czasami trzeba wziąć za głowę swoją i przekręcić w drugą stronę i powiedzieć nie. Czasami trzeba to z zakonu zrobić, zaprzeć się i wtedy przychodzi łaska Boża, że daje Ci siłę i dla mnie do nieupadania w grzechu. Błogosławieni pokój czyniący. Jest to związane z czystymi, z tymi cichymi, prawda? Jeżeli ktoś jest cichy, automatycznie będzie pokój czynił. Pokój Boży zostawiam wam. Słuchajcie, i dalej 10 werset mówi o krzyżu. Zobaczcie, do 9 to jest zaparcie się siebie, a dalej mówi o krzyżu. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Boże. I Pan mówi, że ten krzyż to jest cierpienie ze względu na Jego imię, ze względu na wyznawaną wiarę. To jest faktyczny krzyż. I wiecie, czasami choroba może być krzyżem. Są takie przypadki, że choroba jest krzyżem. Jest krzyżem. Często tak nie jest, ale takie rzeczy zdarzają się. I wiecie, w swoim życiu zauważyłem, że Kościół w bardzo taki niepostrzeżony sposób potrafi obchodzić cierpienie pańskie. Bo Pan powiedział, że cierpienia przyjdą na was, jeżeli będziecie chcieli żyć tak jak On. I zauważyłem, że Kościół, często się usprawiedliwiając, obchodzi cierpienie pańskie. Wiecie, zdejmuje krzyż. I gdy przychodzą cierpienia na Kościół, niekoniecznie cierpienia, problemy, trudności w życiu codziennym, w prowadzeniu Kościoła, nawet takim organizacyjnym, to ja chcę wam powiedzieć, że co zrobić najlepiej? No najlepiej jakoś się, wiecie, wpasować w system tego świata. Prawda? Żeby funkcjonować bez problemu. Jakoś się... I tak niepostrzeżenie Kościół staje się podobny światu. Zaczyna je funkcjonować tak jak świat. Pewne relacje zaczynają działać jak świat. I chcę wam powiedzieć, że idea tego nie jest zła. Jest szczytna. Dlatego, żeby ludzie się nawracali. Wiecie, bo jeżeli my przemówimy do nich ich językiem, to nas bardziej zrozumieją na przykład. Jeżeli staniemy się ubraniem tak jak oni, no to oni nas bardziej zaakceptują, zrozumieją. To są takie rzeczy bardzo, no, szczytne wydaje się, prawda? Ale zobaczcie, jest pułapka. I to wchodzi w kompromis. I powiedzmy sobie uczciwie, czy od tego, jak my się ubierzemy albo się upodobnimy do nich, to zależy to, czy oni będą zbawieni, czy raczej nie od Ducha Bożego. No tak powie ktoś, no ale tutaj, no, no nikt nie przyjdzie. No to dlatego zróbmy tak jak on. I zobaczmy, że wtedy właśnie nie cierpimy. Jak stajemy się podobni temu systemowi, nie będziemy cierpieć, no bo swoich nie wybiją, nie będą prześladować swoich. To jest bardzo takie, wiecie, z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle. Jak mówię, kij ma dwa końce. jednej strony dobry, ale z drugiej strony może bić w nas samych. I wiecie, chciałbym być dzisiaj takim bazowym tekstem, który chcę nam przedstawić, było widzenie kiedyśniejszego pogańskiego króla z Daniela, to jest Nebukadnezara. Otwórzmy sobie księgę Daniela. Księgę Daniela, to jest strona 946, rozdział 2. I ja może tego nie będę czytał wszystkiego, bo to byłoby mało czasu, ale kiedyś Nebukadnezar miał straszny sen. Coś mu się przyśniło. Coś mu się przyśniło strasznego i chciał wybić wszystkich, wiecie, magów w królestwie, bo nikt nie potrafił mu tego snu opowiedzieć, a tym bardziej wyłożyć. A on sobie tak zażyczył. I Bóg dla Daniela dał wykład tego snu, wiecie, i temu królowi przyśnił się potężny posąg. Jego głowa była ze szczerego złota, jego ramiona i piersi były ze srebra, biodra i brzuch były z miedzi, stopy, znaczy nogi i golenie były z czystego żelaza, a stopy były z żelaza i z gliny, z ziemi. Pomieszane, prawda? I ja wam nie chcę tego czytać w domu, możecie czytać wykładu tego widzenia, bo to widzenie dotyczyło przyszłości. To było proroctwo Boże dla niego odnośnie pewnych czasów. Tam też było wydarzenie opisane, o którym my dzisiaj rozważamy, właśnie dzieło Jezusa Chrystusa, prawda? Bo tam było powiedziane w wersecie 44, że za dni tych królów, czyli ostatnich królów, Bóg stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. I jak Chrystus przyszedł, to wiecie, On to królestwo już stworzył wtedy. Założył. Ja wierzę, że to był ten czas. Wykładając to widzenie, Daniel wytłumaczył, że głowa, to złoto, to jesteś ty, królu Nebukadnezarze.